Zaczynamy, a dokładnie kontynuujemy Kurier Samopołudnia, ale zaczynamy fragment, którego może szczególnie mi brakowało w czasie urlopu. 4 tygodnie żeśmy się nie widzieli, nie słyszeli, no, a tutaj 12:35 na zegarach, piątek, to czas podsumować tydzień gorący, nie tylko za oknem, ale i w polityce, tydzień z Markiem Jakubiakiem. Dzień dobry, panie pośle.
Ja byłem.
Ja wiem, że pan był, bo nawet podsłuchiwałem, ale mnie nie było, a jednak ja też coś tutaj znaczę i to samo. Ale pozdrawiam Jerzmię Nowak oczywiście bardzo serdecznie, pewnie jeszcze...
No my też tęskniliśmy, co tu dużo nie powiedzieć, Łukasz, no.
No tak, jesteśmy znowu. Jerzmię Nowak dzisiaj będzie można w popołudniu wnet usłyszeć również, więc daleko Jerzmię też nie odeszła, nie uciekła antenowo. No dobrze, PKW, nie ma co tam sobie stroić uprzejmości. To chyba Tusk, tak trzeba powiedzieć. No, skala nacisków. Kto zabrał PiS-owi?
To jest polityczne zagranie i tu nie ma jakiegoś tam fikania. Bo ja przepraszam bardzo, a czym były marsze miliona albo marsz czerwcowy? Czym one były, jak nie kampanią wyborczą? A jeden kosztował parę milionów, a drugi paręnaście milionów. I proszę bardzo, cisza, spokój. Gdyby nie TVN powiedział, że pierwszy marsz czerwcowy kosztował 5,5 miliona, to my byśmy o tym nawet nie wiedzieli. A wiemy, że za autobusy ktoś zapłacił, a wiemy przecież, że ten marsz miliona bardzo pomógł w kampanii wyborczej, że tam tylko politycy występowali i tak dalej, i tak dalej. No my to wszystko wiemy. My wiemy, że Owsiak wywalił ponad 100 milionów złotych na billboardy w kampanii wyborczej dla Donalda Tuska. To wszystko było legal? Te pieniądze, które Owsiak na dzieci zbierał, wydane na billboardy, to było wszystko w porządku, tak? PKW nie widzi tutaj niczego zdrożnego, albo Sąd Najwyższy nie widzi tysięcy protestów wyborczych i uwaga, nie rozpatruje, bo tyle ich jest. No ludzie.
No.
Po prostu nie wolno było dopuścić. Ja tu jestem za słaby politycznie, ale nie wolno było dopuścić. To były sfałszowane wybory, no.
Nie, ale jednak były uznane. Dobrze, poszły te wybory, a teraz kto przegrał? Jak to mówiono w starożytnym Rzymie. No dobrze, biada zwyciężony.
Łukasz, ale powiedz mi, co to ma za znaczenie, co powiedziałeś, że one zostały uznane? Skoro Bodnar wczoraj, czy dzisiaj w Radio 24 mówi o tym, że nawet jeżeli wyrok sądu będzie inny niż decyzja PKW, to oni nie uznają tego wyroku.
A nie, to tutaj pan poseł troszeczkę przesadza. Powiedział, że będzie musiał się tą decyzją czy wypłacić wówczas zastanowić pan minister Domański. Tak powiedział. Że no może być wada prawna,
powiedział?
Może być...
No ale co powiedział? No?
On powiedział tak, panie ministrze Domański, podpiszesz, to cię politycznie zgrillujemy, nie podpiszesz, to jak my stracimy władzę, to ty masz 20 lat odsiadki spokojnie. No. Wybieraj, chłopaku, co chcesz, ministrze Domański, czy chcesz siedzieć, jeżeli stracimy władzę, czy chcesz już teraz wrócić ze stanowiska, ale pewnie nie pójdziesz siedzieć. Pewien zakład trochę.
No to takie żarty, ale na pograniczu mafii.
No, ja bym tak to czytał na miejscu pana ministra Domańskiego, że ma wybór albo złamać prawo i zostać w rządzie, albo nie złamać prawa i wlecieć w rządzie. Jak złamie prawo, to kiedyś ono może go dogonić. No dobrze, a co to politycznie? Bo pan poseł lepiej zna mechanizmy, kulisy ode mnie polityki.
Znaczy,
spotyka
ja
pan się...
Tylko, ponieważ wiem, że tysiące...
Co to oznacza stracić subwencje dla PiS-u politycznie?
Politycznie mogą pomóc PiS-owi, tak jak politycznie prowadzili Tuska do prokuratury przez całą Warszawę. Dokładnie PiS może to wykorzystać. Tylko musi nauczyć się grać na wszystkich fortepianach, nie tylko na jednym.
Co to znaczy?
I oni muszą zacząć rozgrywać to po prostu politycznie. Jeżeli oni teraz są ofiarą, to pamiętajcie, że w ludzkiej empatycznym podejściu do świata człowiek schyla się i pomaga zawsze poszkodowanemu. Nie bohaterowi, tylko poszkodowanemu. I to trzeba teraz, drogi PiS-ie, wykorzystać. Nie chcę podpowiadać, bo ja w PiS-ie nie jestem, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że po prostu jesteście jako partia polityczna ofiarą braku faszyzującego rządu Tuska. Bo to, że to jest faszyzm, to jak 2 + 2. Nawet powiedziałbym, że te różnice, czyli inaczej mówiąc, albo my, a za nami nikt, My, reszta wrogowie, to właśnie jest ta koalicja. No, boją się chłopaki wyjść z koalicji, no.
No, ale to jest też ciekawe, do koalicji jeszcze przejdziemy, ale to Konfederacja, nie jest tak, że to jest szansa dla Konfederacji. No, główny rywal po prawicowej stronie słabnie. No, co by nie powiedzieć, brak tych stałych przelewów, które ma Konfederacja z budżetu państwa, to będzie osłabienie PiSu. Nawet jeżeli ludzie dużo wpłacą, to teraz wpłacą, potem może zapomną. No, lepiej mieć nawet i może mniejsze pieniądze, ale stale, niż tak niepewne, nieterminowe co do kalendarza, jak wpłaty z PKW.
Przypominam tylko, że Konfederacja też ma spór, ponieważ PKW też podważyła im sprawozdanie finansowe. I oni mają też jakiś tam problem. Nie wiem, czy on już jest załagodzony, bo nie obserwuję tego. Natomiast to każe mi myśleć, że cały ten układ tej kontroli przez PKW nad partiami politycznymi bardzo odbiega od ideału. Ja bym był za tym, proszę państwa, żeby nie jakiś tam politycznie nadany człowiek, który ma obiecany Trybunał Konstytucyjny do końca życia emeryturę kilkadziesiąt tysięcy, podejmował decyzję, tylko żebyśmy my podejmowali decyzję podczas na przykład wypełniania PIT-u. I nie chodzi o to, żeby wskazywać na PIT-ie partię jakąś, tylko 20 zł na przykład albo 15 zł z mojego dochodu ja oddaję na partię, tylko tyle, że trzeba to tak sprawnie zrobić, żeby nikt nie wiedział na jaką. A i to by było, panie redaktorze, najlepszym corocznym sondażem politycznym.
To jeszcze zapytam, wczoraj u Moniki Olejnik, niech tutaj mówił Stokrotka, jej pseudonim literacki.
Nie znam kobietki. Nie znam.
Zna pan Monika Olejnik, pseudonim literacki Stokrotka. Był Ryszard Kalisz, który mówił oczywiście o tym odwołaniu do odpowiedniej Izby Sądu Najwyższego. To powiedział tak, że jeżeli minister Domański chce przestrzegać konstytucji, to nie może uznawać decyzji tworu nieistniejącego, więc już jest taka podbudowa, żeby iść narympał. No, Ryszard Kalisz, bliski człowiek Aleksandra Kwaśniewskiego, więc widać, że tutaj jest taki jakby jednolity front postkomunistyczno-liberalny.
Zadziwiające. Ryszard Kalisz, proszę państwa, jest sprawnym adwokatem. On jest chyba prezesem nawet Izby Adwokatów i Radców Prawnych. Natomiast on jest współtwórcą konstytucji. I on parę lat nad tą konstytucją pracował. On powiedział, że to nie jest doskonały twór i że po 10 latach powinniśmy wrócić do tej konstytucji. Natomiast Ryszard Kalisz, no powiem szczerze, no troszkę za bardzo wszedł w ziemię. To myślę, że jakiegoś dystansu musi do tego wszystkiego nabrać, bo on sam podważa to, co w konstytucji opisał. Jeżeli on podważa sędziów, kilka tysięcy sędziów, których powołał Andrzej Duda, to ja przepraszam, to jest dom wariatów. To w takim razie nie pozostanie nam nic innego, tylko wygrać wybory, powołać komitety obywatelskie i zamienić się w sądy. A w całą resztę, całe sądy, jak to mówi nasz przyjaciel z Ameryki, wszyscy won, no. Bo to nie pozostanie nic innego po prostu, no. Tylko sędziowie pokoju i wszyscy won.
I tak być może kiedyś się stanie, panie pośle, to na koniec jak ruch Kukiz15, jak pan poseł teraz się będzie sytuował, czy skoro taki cios został PiS-owi zadany, to nie jest jakaś taka dobra okazja, żeby tą prawicę przeformułować, żeby się jakoś scalić, zjednoczyć i jednym frontem się przed rządem bronić.
Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość się wzmocni, a nie osłabi, to jest po pierwsze. A po drugie, ja nie należę do typu ludzi, którzy wykorzystują czyjeś słabości. No niestety mam taką wadę, że jak komuś trzeba pomagać, to ja mu pomagam wtedy, kiedy trzeba. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość może liczyć nie na to, że my będziemy rozwalać albo podbierać, tylko my będziemy współpracować i wzmacniać prawą stronę.
A co z ruchem pana posła Ardanowskiego? Rozstawaliśmy się 4 tygodnie temu z takim sytuacją, że to pan Ardanowski robi partię, pan poseł, pan minister, wy może w tą partię wchodzicie, a może nie, to też nie było takie jasne i oczywiste. Jak teraz po tej decyzji PKW ten projekt się będzie przedstawiał?
Pan Ardanowski, Jan Krzysztof, bardzo mądry zresztą człowiek, doceniam jego intelekt, będzie z nami pracował, będziemy wspólnie pracować, czyli nie będzie zakładał prawdopodobnie jakiegoś odrębnego bytu, tylko będziemy razem współdziałać, dlatego że w jedności siła. I tak myślę, że jak każdy z nas by coś osobnego zakładał, to byśmy to rozwalili po prostu. Natomiast mamy potencjały, autentyczne potencjały. Jan Krzysztof jest dzisiaj w Częstochowie razem z Jarkiem Sachajko. Naprawdę się polubiliśmy. To znaczy ja z większością Prawa i Sprawiedliwości mamy bardzo dobre przyjacielskie kontakty. To nie jest tak, że oni są inni, my inni. My jesteśmy z tej samej gliny. Tylko chodzi o to, że mamy w niektórych takich momentach sprzeczne poglądy ze sobą. No, sprzeczne. Na przykład Jan Krzysztof Ardanowski się wzburzył na piątkę dla zwierząt. Pamiętamy.
Tak
stanął i rzucił papierami. To rzadko się zdarza. On złożył dymisję na ręce premiera, ponieważ nie zgadza się z wprowadzaniem ustaw bez jego wiedzy. Rzadko się zdarza, cenię i myślę sobie, że z Krzysztofem jeszcze nie jedno duże zrobimy. A ja na przykład uważam, że hodowanie zwierząt dla fanaberii typu chcę mieć ładne futro, to już nie jest średniowiecze, a sztuczne futra są równie piękne. Więc ja uważam, że na przykład zwierząt nie ma co mordować dla fanaberii milionerów. Jak oni chcą się w futerka ubierać, to niech swoje pieski sobie ubierają.
No dobrze, to skoro mamy PKW mniej więcej omówione i to, co to będzie znaczyło dla polskiej sceny politycznej, to budżet omówmy. Dziura 289 miliardów złotych, jak dobrze pamiętam, i dość optymistyczne założenia. Zresztą wczytuje się w ten budżet i tam jest dużo kwiatków.
Znaczy deficyt jest gdzieś na poziomie 50 miliardów, natomiast zadłużenie wzrasta prawie o 300 miliardów. I bardzo mnie to niepokoi, proszę państwa, dlatego że ja miałem ostatnio takie spięcie, jakby to nie zwać, z posłami Platformy Obywatelskiej, bo tak mi się coś zdaje, że oni nie rozumieją w ogóle istoty zadłużania państwa. I jak oni mówią, że oni po PiS-ie odziedziczyli miliard trzysta milionów deficytu, proszę państwa, czyli długu państwa, to jest nieprawda w samej istocie swojej, dlatego że po Platformie Obywatelskiej w 2015 roku zostało prawie 900. To znaczy, że PiS zadłużył na 451 miliardów w ciągu 8 lat. A w tym, proszę czytać, 200 parę miliardów na COVID i ratowanie przedsiębiorstw. No to proszę państwa, jeżeli nam od tych 450 odejmiemy sobie 200, to nam zostanie raptem 250 miliardów, prawda? No to skoro tak, to Tusk w pierwszym roku, proszę państwa, w pierwszym roku swojej działalności zadłuża państwo na 300 miliardów, a w drugim na kolejne 300 miliardów. To jak tak dalej pójdzie, to na 1 200 000 000 zadłużą nasze państwo po czteroletniej swojej działalności.
A może o to chodzi? Może o to chodzi, żeby każdy kolejny rząd, który po tej kadencji przyjdzie, już nie miał ruchu, bo spodziewają się, że tak to wygląda, że rządzić 8 lat jakby i nie chcieli, i nie bardzo mieli jak, że zostawią budżetowe pobojowisko po 4 latach.
Ale widzi pan, panie redaktorze, te długi, o których mówię, za Prawa i Sprawiedliwości, one się odkładają w autostradach, one się odkładają między innymi w braku płatności autostradowych i tak dalej, i tak dalej. W inwestycjach to jest przekop Mierzei, to są tunele, do tego, do tamtego.
A to ma być armia podobno, tak przynajmniej mówi Donald Tusk.
Bo armię przecież też dozbrajaliśmy to w gigantyczny sposób wtedy, kiedy PiS rządził. To nie można tego tak nazywać, a poza tym my jeszcze wspomagaliśmy i to w tym szczycie wojny ukraińskiej Ukrainę. I tego nikt nie wypomina. I prosiłbym, żeby Tusk nie podnosił takich problemów, bo to nie problemy. Problemem jest to, że zadłużają kilka razy więcej państwo, a ja nie widzę inwestycji. Bowiem zadłuża się państwo wtedy, kiedy się robi inwestycje. A inwestycja w istocie swojej, jak zaczyna pracować, zaczyna spłacać ten dług. aż do spłaty i wtedy pracuje na naród. I tak się bogaci państwo polskie. A tutaj wszystkie inwestycje zwinięte. Wszystkie praktycznie. Nic nie funkcjonuje. Orlen pada. Spółki Skarbu Państwa wszystkie na stracie. Za chwilę nam porty pozamykają. Ten kontenerowy, który takie obroty robił. W Gdańsku port. Już stoją, nic nie robią. Zaraz kargo nam opędzują Niemcom i Ukraińcom. Bo przez Polska transferowym krajem ma być, no. I oni nie chcą pośredników we własnych interesach. I tak dalej, i tak dalej. No, myślę sobie, proszę państwa, że no niestety nie mam dobrych wiadomości, no. Ten dług jest pustym długiem. On jest, zadłuża się państwo na nagrody. Hołownia wypłacił teraz parę milionów nagród. Na najdroższe państwo na świecie, na 140 ministrów, tysiące samochodów i to są miliardy, proszę państwa. I to skądś trzeba wziąć? No to się bierze się dług i proszę bardzo, macie, no. Nie my, obywatele, oni.
To jeszcze, a skoro przy budżecie jesteśmy, to inna sprawa taka polityczno-paląca. Przed naszą rozmową zrobiłem sobie prasówkę, żeby wiedzieć, co się wydarzyło od porannej prasówki, a tam na jedynce Rzeczpospolitej Wyborczej, żeby było jeszcze zabawniej, Wyborczej, Puszczę Białowieską czeka rzeź. Chcą, w Puszczy Białowieskiej pod piły mogą trafić ponad 100-letnie drzewa, w tym 300-letnie dęby. Alarmuje jakaś tam pracownia na rzecz czegoś tam. Projekt, zgodnie z którym może tak się stać, na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotował Instytut Ochrony Środowiska. Chodzi o zintegrowany plan zarządzania Puszczą Białowieską.
Ja byłem w Puszczy Białowieskiej i odgryzali się, że pnia, że mieszkańcy, którzy tam mieszkają, muszą kupować poza własnym regionem drzewo, bo nie chcą im sprzedawać drzewa z Puszczy Białowieskiej.
No, bo wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a teraz rządzi Platforma i, jak rozumiem, wycinka już może ruszyć i Komisja Europejska nie będzie tutaj żadnych kar nakładać, być może.
Panie redaktorze, te wszystkie ograniczenia, które są wprowadzane przez panią minister ochrony środowiska, panią Henikloskę, dotyczą tylko polskich przedsiębiorstw i wymagań polskich przedsiębiorców. Natomiast IKEA stawia następne dwa tartaki, największe w Europie, i oni rżną te polskie lasy, jak tylko wióry idą. I chcę państwu powiedzieć, że oprócz tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili, to alarmujące wieści są takie, że Chiny, proszę państwa, te, które, przypomnijcie sobie, w kampanii wyborczej, to był czarny lud. Polskie lasy PiS sprzedaje Chinom, na potęgę sprzedają, za chwilę lasów nie będziemy mieli. Straszna dramat, tragedia. Otóż okazuje się, że za pierwsze półrocze tego roku, proszę państwa, Platforma Obywatelska sprzedała 450 tysięcy metrów sześciennych drzewa. I teraz uważajcie państwo, PiS w analogicznym okresie 23 roku sprzedał 136.
Dacie 136. Wiarę? I to jest ta różnica. Ja się tak patrzę na te dane też, bo też je sobie otworzyłem w laptopie, śledzę je. To jest coś bardzo ciekawego i rzeczywiście jest tak, że co się właściwie dzieje, bo przez 8 lat słyszeliśmy, że jakieś wielce straszne rzeczy dzieją się z naszymi lasami, a tymczasem nie mija nawet rok, 9 miesięcy tych rządów i eksport surowego materiału drzewnego do Chin rośnie.
No i to w jaki sposób? To jest po prostu jakaś lawina nieprawdopodobna. I szczerze powiem, to ja jestem przerażony tą sytuacją, bo to nie jest, proszę państwa, normalne, że ludzie, którzy mają gęby pełne frazesów, mówią o ochronie środowiska, mówią o polskim czystym powietrzu, wyrzynają dzisiaj polskie lasy, a im tylko i wyłącznie o to chodziło. Mało tego, to przecież ten konserwator ochrony przyrody, przecież on był głównym ekologiem i głównym awanturnikiem, no. A teraz ten awanturnik, jak kołodziejczak co najmniej, drugi kołodziejczak taki, staje się nagle pacynką w rękach biznesu zachodniego, no. Bo pośrednicy muszą zarabiać, to zarabiają, no. A polscy przedsiębiorcy, niech się gdzieś kupią. No to przecież to nie może tak być, no.
To jest rzeczywiście ciekawe, ale co na to politycy, politycy, wyborcy obecnej koalicji, którzy tyle energii zainwestowali w tę obronę lasów i w tę walkę z wycinkami.
Przepraszam, PiS, bo muszę poprawić, bo tak powiem, chodziło o 297 tysięcy metrów sześciennych sprzedał, a oni 449. Więc to jest i tak o 1/3 więcej. Natomiast, proszę Państwa, ja nie wiem, ja chyba z tej Komisji Ochrony Środowiska oficjalnie tak na znak protestu wyjdę, dlatego że tam jak ze ścianą się gada. Po prostu oni w ogóle nie słuchają, co się do nich mówi, a robią. Chodzi o to, żebym nie legitymizował takich rzeczy po prostu, będąc tam choćby. I jeżeli to jest tak, że oni, to co tam się dzieje, proszę Państwa, na tej komisji, to jest po prostu, no można się psychicznie załamać, no. Nie dość, że nie wiedzą, czy to jest obieg dokumentów, nie wiedzą, co napisać, to kłamią w żywe oczy. Ta pani Zielińska, no to przepraszam bardzo, no czy ja wyglądam na idiotę, czy ja tego muszę wysłuchiwać?
No.
Niech ona do swoich mówi, no.
Panie pośle, pani minister Zielińska faktycznie ma ujmującą elokwencję, ale bardzo swoistą, ale rzeczywiście, no tak, tak, jest osobą, która dużo czy mówi, nie wiem, czy do końca to robi, co mówi. Dobrze, temat drzewa,
ale
drewna...
Ale panie redaktorze, pani Golińska, pani minister Golińska, ona się zajmowała na przykład Odrą. Znaleźli sposób na algi. Zaczęli to wdrażać. Nie, kurde, trzeba to wszystko zmienić. Znowu z wiadrem stoi, no. I ona myśli, że rzeka nie płynie. I ona jednostkowo w wiadrze robi eksperyment i mówi, o, działa, dobra, to robimy. Na litość boską, czy ona wie, ile to jest metrów sześciennych wody i ile tego wszystkiego by trzeba było? Albo nie wiem, czy pan wie, jaki jest sposób na ratowanie, proszę pana, ryb? W jeziorze tym Dzierżno? On już nie jest jeziorem, proszę pana. Zmienili nazwę. Nie, to już nie, to jest osadnik pokopalniany. To nie jest jezioro. A ryby zabłądziły i tam zdechły, no trudno co robić, no.
Trzeba było nie wpływać do osadnika pokopalnianego, no. Wina ryb. To jakby...
Skurczybyki, no tak konfabulują, tak kręcą. Po pierwsze, nie wiedzą, o czym, co robią. Naprawdę, jak ja obserwuję panią minister Golińską na tych całych... ochrona środowiska na tych zespołach i komisjach, no to za głowę się cały czas trzyma, no. Ona mówi, Marek, ja już nie wiem, co ja mam mówić, do nich nic nie dociera, oni nie wiedzą, o czym ja mówię, no.
I tak czasami wygląda się debata w Sejmie w ramach obecnej koalicji rządzącej, czy z obecną koalicją rządzącą. To panie pośle, Marek Jakubiak naszym gościem, na koniec taki temat, który stawiłem sobie, coś, co mnie uderzyło. Wróciłem z urlopu i na wyprzódki Szymon Hołownia, różni tam pomniejsi PSL-owcy, ale na koniec także wicepremier Kośniak-Kamysz, czyli prezes PSL-u, mówią, koalicja ma trwać i będzie trwać mimo wszystko. Co się przez te wakacje zmieniło? Donald Tusk jakoś mocniej przycisnął koalicjantów? Jak to wygląda tam w tej koalicji?
No, doszło do paru awantur, doszło do przesileń i będzie dochodziło, panie redaktorze. Ja bym nie był, jakby głównym momentem będą wybory prezydenckie. Będzie albo w lewo, albo w prawo. I proszę państwa, nie ma, że zęby bolą. Nie ma, że noga mnie boli. Wszyscy na wybory. Wybieramy prawicowego prezydenta. Nie ma innego wyjścia. I to, kurde, na wózku inwalidzkim trzeba jechać, a trzeba głosować, no.
I taka będzie mobilizacja na najbliższą wiosnę. Zresztą wchodzimy w sezon polityczny, przed nami wybory prezydenckie już w przyszłym roku na wiosnę, więc się machina rozgrzewa. I my będziemy to co tydzień, co piątek, co 12:30 z panem posłem Markiem Jakubiakiem oceniali. Panie pośle, dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.
I ocean czasu przed nami. Wracamy. A ja tylko przypomnę, że wracamy dzięki patronom na patronite.pl/radiownet. Będę to powtarzał, bo to jest być albo nie być Radia Wnet. Trwanie albo przestanie nadawania przez Radio Wnet, więc słuchaczy zachęcam, jeżeli państwo słuchają, to warto wejść na patronite.pl/radiownet. A jeżeli państwo są patronami, to bardzo państwu dziękuję. Do zobaczenia, panie pośle, do usłyszenia.